Dziękuję bardzo ojcu Benedyktowi za przekazanie nam głosu. Wszystkich słuchaczy Radia Maryja gorąco i serdecznie pozdrawiamy z Gołdapi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dzisiaj podejmujemy temat w naszych rozmowach niezakończonych: wiara, nadzieja, modlitwa i cierpienia Polaków drogą do niepodległej ojczyzny. W naszym studio zacznę może od pani senator. Jest pani senator Ewa Tomaszewska, która tutaj w Gołdapi była więziona, internowana. Witam serdecznie pani senator. Szczęść Boże. Są także pan Marek Miros, burmistrz Gołdapi, członek zarządu Związku Miast Polskich. Witam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór.
Jest także pan inżynier Stanisław Mierzejek, który zaangażowany jest tutaj w życie kościoła w Gołdapi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie witam słuchaczy w kraju i za granicą.
No i są z nami także dwaj kapłani: ksiądz prałat Aleksander Smędzik, emeryt, były kapelan internowanych kobiet w Gołdapi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Pozdrawiam wszystkie panie internowane, które były w Gołdapi, i te, które musiały wyjechać i wyjechały, i te, które odeszły już do Pana. Wszystkie pozdrawiam i serdecznie witam na obecnym zjeździe.
I jest oczywiście gospodarz nasz dzisiejszy ksiądz kanonik Stanisław Gadomski, proboszcz parafii katedralnej, dziekan dekanatu Gołdap.
Szczęść Boże o wieczornej porze. Kłaniam się i witam serdecznie wszystkich i pozdrawiam gorąco.
Może w takim razie, księże kanoniku, ja przekażę głos, ale jeszcze powiem słuchaczom, że jesteśmy pod numerem telefonu 087 615 1106. Powtórzę, 087 615 1106. Ten numer telefonu uruchomimy za jakiś czas. A teraz przekażę głos księdzu kanonikowi, żeby ksiądz kanonik poprowadził naszą tutaj wstępną rozmowę. No nie wiem, od czego zacząć, czy od tego, żeby powiedzieć, jak przebiegały te jeszcze ostatnie, bo to już wtedy w sierpniu 80 roku okazało się, że to są już ostatnie podrygi systemu komunistycznego, w tym wydaniu gomułkowsko-gierkowsko-jaruzelskim. Czy może od razu powiedzieć o tym, o stanie wojennym i o tych cierpieniach, które tutaj wiele ludzi przeszło, także tutaj w Gołdapi? Nie wiem, od czego zaczniemy. Czy jeszcze można powiedzieć o roli, bo o tym trochę żeśmy nie powiedzieli, o roli kapłanów. Dzisiaj się o kapłanach tamtego czasu komunizmu mówi, niektóre środowiska lobują się w mówieniu o takim, w takim kontekście negatywnym o księżach dzisiaj. A przecież wtedy trzeba było mieć wiele odwagi. Kapłan, ksiądz musiał mieć wiele odwagi, żeby otworzyć drzwi swojej plebanii, swojej świątyni dla osób, które są niepoprawne politycznie, nie mieszczą się w tym systemie, aby przygarnąć, aby zorganizować to wszystko, ażeby przyjść z posługą duszpasterską do takiego ośrodka, jaki był tutaj w Gołdapi. Od czego zaczniemy?
Rzeczywiście szeroki jest temat. Trzeba, myślę, powiedzieć, czy też rozszerzyć to, co powiedziałem w homilii, że Kościół to żywy człowiek, który znajduje się w konkretnej sytuacji, w sytuacji cierpienia, trudu, i Kościół powinien być z nim i dla niego, ponieważ taka jest misja Kościoła. Kościół zrodził się na krzyżu, spod znaku krzyża. Tam Chrystus wysłuży nam wolność. I stąd człowiek zniewolony będzie i zrodzony na krzyżu, i wyznający Ewangelię krzyża będzie starał się być wolnym i wyzwalać się z systemu zniewolenia, systemu totalitarnego, który wyznawał obłąkaną ideologię. Rzeczywiście Kościół był bardzo otwarty w stanie wojennym. Bardziej niż w poprzednim, w PRL-u tak zwanym. W stanie wojennym był Kościół bardzo otwarty. I świątynie, i plebanie. To myślę, tak mi się wydaje i nie tylko, że przyniósł Kościół dobre świadectwo. Do dziś się nam wytyka, że przyjmowaliście w Kościele ano takich, którzy są teraz przeciwko nam. A ja pytam, to samo bym zrobił dziś. Człowiek potrzebujący, szukający schronienia, ma prawo iść pod skrzydła Kościoła, a Kościół nie ma moralnego prawa powiedzieć mu nie. Bo chyba, żebyśmy wyrzekli się Ewangelii Krzyża, Ewangelii, czyli dobrej nowiny. Stąd też musimy zawsze ponosić to ryzyko. Tak przez analogię. U mnie w parafii przychodzą ludzie do działu Caritas, którzy otrzymują potrzebę, zasiłek, a w Kościele ich nie ma. Co więcej, źle mówią o Kościele, a mówią, że to się im tu należy. Jest paradoks człowieczeństwa, człowieka i dramat. Jednocześnie chce korzystać, a może i wykorzystać Kościół, co wcale nie było rzadkie, ale Kościołowi nie wolno odmówić, gdy człowiek prosi. Czasem możemy za wiele tej pomocy, w sensie takim, powiedzmy, udzielenia głosu czy jakiejś protekcji, za wiele, ale misją Kościoła jest służba i gdziekolwiek, ilekroć Kościół przestał służyć, to wtedy zdradzał Chrystusa.
Może w takim razie tu pytanie do pani senator. Pani senator, jak pani wspomina ten moment i swojego aresztowania wtedy i wywiezienia na miejsce, wtedy to się nazywało tak, odosobnienia, czy jakoś tak to eufemistycznie nazywano. I może co tu się działo? Kogo pani tu spotkała? Jakie tutaj panowały realia w tym obozie internowanych kobiet w Gołdapi?
Nazywało się ośrodki odosobnienia, internowania, ale ja bym chciała tak najpierw może jeszcze pociągnąć dalej tą wypowiedź, którą ten temat, który ksiądz prełat rozpoczął. Otóż za to otwarcie kościoła, za tą opiekę nad owieczkami zapłacili kapłani życiem. Ksiądz Jerzy, ksiądz Niedzielak, ksiądz Zych, ksiądz Suchowolec i inni. Niektórzy cudem uniknęli śmierci, jak choćby ksiądz Czarnecki z Jastrzębia czy ksiądz Zalewski. Niektórzy byli w różny sposób prześladowani, choć życiem za to nie zapłacili na szczęście, ale to były różne życiowe trudności. Nie wszyscy z nich żyją do dziś, choćby myślę tu i o księdzu Jancarzu, i o księdzu Lipskim, o księdzu Chojnackim, czy księdzu Białku, który tu przyjeżdżał właśnie na wózku inwalidzkim z Poznania. Po prostu bardzo wielu kapłanów nam pomagało. I ta pomoc Kościoła była bardzo różna. Była to pomoc duchowa, duszpasterska, ale była też pomoc taka, że na plebaniach, w kościołach, w dolnych kościołach, w domach parafialnych można było się spotykać, dyskutować. Odbywały się przedstawienia teatralne, organizowano biblioteki, spotkania różnego rodzaju. Można było uzyskać pomoc lekową, można było uzyskać pomoc odzieżową, czy żywnościową, czy finansową. Tam mieściły się często jakieś grupy ludzi, którzy organizowali działania interwencyjne w różnych sprawach, więc tu pomoc Kościoła była po prostu ogromna. Znaczna część życia publicznego przeniosła się do kościołów w tym okresie. I tu po prostu tym się społeczeństwo polskie, nasz naród nie wypłaci Kościołowi nigdy za to wsparcie w tamtym okresie. Tak jak mówiłam, to nie jest sprawa tego, co się z nami wtedy działo, akurat z internowanymi, ale całego organizmu państwowego, z którego ci, którzy nie chcieli trwać w jakimś zakłamaniu i nie chcieli akceptować sytuacji, w której władze kraju dopuszczają się zdrady wobec własnego narodu, znajdowali oparcie w Kościele. To się po prostu, to stwierdzenie się Kościołowi należy, polskim kapłanom, którzy nam pomagali. A teraz może, nie wiem, czy to nie będzie za długo teraz, czy,
nie, proszę, proszę.
Ale jeśli chodzi o ten przyjazd do Gołdapi, ja byłam w tak zwanym drugim transporcie warszawskim 10 lutego i nas jechała mniejsza grupa, 5 pań. Jechałyśmy już z tego późniejszego okresu internowań, nie 12-13 grudnia, bo zaczęły się internowania naprawdę 12 grudnia. Przed ogłoszeniem oficjalnym stanu wojennego, przed prawnym przyjęciem decyzji o stanie wojennym w ogóle. Przecież to były późniejsze godziny popołudniowe i wieczorne 12 w sobotę. Już wtedy dokonywano internowań, czyli z pogwałceniem prawa, całkowitym pogwałceniem prawa własnego, przez nich ustalonego jeszcze. Ale ja akurat wtedy do domu dotarłam koło 2 w nocy, więc nie zdążyli mnie zabrać wcześniej i no, na drzwiach były ślady łomu, czego wchodząc do domu nie zauważyłam, ale później jak mnie rano obudziło przemówienie Jaruzelskiego, kiedy spakowałam szybko rzeczy, zanim ono się skończyło, wyszłam z domu i wtedy zobaczyłam na drzwiach ślady. Więc musiało to tak się zdarzyć. Moje koleżanki z tej samej dzielnicy były zabierane około 10-11 wieczór 12. I to zwykle się odbywało tak, że były jakieś przesłuchania, w moim przypadku w Pałacu Mostowskich, a później pobyt w którymś z aresztów. Ja byłam na Olszynce Grochowskiej. Stamtąd 10 lutego nas 5 zabrano do Gołdapi. Miałyśmy to szczęście, że już mogłyśmy się dopytać, gdzie jedziemy. Już wiadomo było, że taki ośrodek istnieje, więc nie można nas było wprowadzać w błąd, że na przykład jedziemy na teren Rosji. Co czyniono z dziewczynami z Gdańska? No i nie miałyśmy tak dramatycznej sytuacji jak koleżanki nasze z Poznania, bo w ich przypadku miał miejsce wypadek drogowy, kiedy suka się przewróciła po prostu, wisiała nad rowem i w każdej chwili groziła tym, że się osunie, a one musiały wychodzić przez dach chyba i to spowodowało poważny uszczerbek na zdrowiu u wielu wśród nich, wstrząśnienia mózgu, jakieś problemy ze wzrokiem. U Grażynki Pytlak na przykład wręcz obawa utraty wzroku nastąpiła wtedy. Nie wiem, jak w tej chwili się czuje, jak to wygląda. W każdym razie te przejazdy nie były takie sobie dogodne. No, w końcu był mróz. Było to w warunkach dość trudnych wszystko. Ale oczywiście w Gołdapi te warunki były lepsze niż w więzieniach, w których byłyśmy przedtem, więc to był ten pierwszy szok, że można w normalnych, bardziej ludzkich warunkach istnieć i na przykład móc się umyć zwyczajnie, bo to był problem w więzieniach. Ta sprawa, zwykła sprawa mycia była problemem. No i z ogrzewaniem też było różnie. Pamiętam właśnie, że na Olszynce Grochowskiej po prostu spałyśmy w paltach, przykrywałyśmy się paltami też i ja zwyczajnie naciągałam beret na uszy, bo uszy marzły w nocy, ponieważ były przerwy między szybami w tych celach i wiatr po nich hulał. To oczywiście dotyczyło wszystkich więźniów tam, więźniarek, nie tylko nas, ale te warunki dotykały tych, którzy tam zazwyczaj przebywają. I w związku z tym była to sytuacja taka nietypowa. Tutaj można było właśnie też dzięki temu, że Kościół przekazywał leki dla internowanych, można było rozpocząć leczenie osób, które ze względu na pobyt wcześniejszy w więzieniu miały jakiś poważniejszy rozstrój zdrowia.
Może teraz przekażę głos panu burmistrzowi.
Bardzo chętnie zabiorę głos z Gołdapi. Jeśli ojciec pozwoli i państwo pozwolą, to podzielę się kilkoma refleksjami osobistymi i podziękuję paru osobom za kilka spraw, a później przejdę do pewnych przeżyć, które ukształtowały moją osobowość, które spowodowały, że dla mnie imperatywem moralnym było przystąpienie do ruchu Solidarność czy jego współtworzenie. Przede wszystkim chciałbym podziękować mojej świętej pamięci mamie, która odeszła w maju i która by nas teraz słuchała, i tacie za wychowanie mnie i dwóch braci w takim duchu, w jakich mnie wychowali. Tato, pozdrawiam cię serdecznie i całą rodzinę. Tata mnie teraz w Warszawie słucha, tydzień temu jeszcze u mnie był, ma 80 wiosenek i jest niezdrowy, ale jest coraz zdrowszy. Życzę ci zdrowia, tato. I dziękuję ci w imieniu i braci, i swoim za to wychowanie. Moje wychowanie polegało na tym, że byłem przez 11 lat ministrantem wraz z moimi braćmi, że mieliśmy sąsiadkę, która straciła męża w Katyniu i że moi rodzice byli zawsze wobec systemu komunistycznego w kontrze, że nas wychowali od małego w prawdzie i że tę prawdę nam zaszczepili. Dlatego w 80 roku, jak byłem pracownikiem klubu sportowego Warszawianka, sprawą oczywistą dla mnie było, żeby zainicjować powstanie tam koła. Byłem szefem komisji i delegatem na zjazd Mazowsze. Chciałbym jeszcze podziękować jednej osobie, nie za wychowanie, ale za to, że była współinicjatorką trzech zjazdów. Pani Maria Rechorowska, która jest nieobecna dzisiaj z różnych powodów, która w Stalowej Woli na pewno nas słucha. Pani Maria Rechorowska była współinicjatorką dwóch zjazdów, w których byłem współorganizatorem, i również tego trzeciego. Pani Mario, serdecznie panią pozdrawiam. A teraz rola Kościoła. I w historii Polski, i w odzyskaniu niepodległości dla mnie oczywistością jest to, o czym mówił nasz ksiądz dziekan, że przez te 123 lata niewoli, zaborów, gdyby nie rodzina, gdyby nie wiara, która nas odróżniała od innych sąsiednich nacji, po prostu byśmy nie przetrwali. Po prostu byśmy nie przetrwali. I to odzyskanie niepodległości, odzyskanie możliwości mówienia po polsku i powstania z tych kolan zaborów, to jest dla mnie oczywistość, że w rodzinie i w kościele się wykonało. I moje osobiste jeszcze przeżycia wiążące się z ciągiem dat 56, 68, 70, 76, 79, 80 to są oczywiste sprawy. To jest kanon, to jest kanon historyczny. Natomiast ja ze swoim tatą i z moimi braćmi zawsze chodziliśmy, jak mieszkaliśmy w Warszawie, na procesję Bożego Ciała, które w sposób fantastyczny były prowadzone przez księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego na krakowskie przedmieście, na Miodową. I chcę wrócić do roku 66, który nie wiem czemu w tych ciągu dat, w tych oczywistościach, 56 do 68 roku się od razu przeskakuje, a 66 to było obchody milenium. Ja miałem wtedy lat 12 i z moim tatą i z moimi braćmi poszliśmy pod katedrę, bo do katedry się już nie zmieściliśmy, mimo że ojciec był działaczem Komitetu Prymasowskiego i tak dalej, i tak dalej. Tysiące ludzi. I wtedy ktoś rzucił hasło, żeby pójść po mszy świętej skończonej pod Miodową, pod siedzibę prymasa tysiąclecia. I ten tłum jak rzeka przemieścił się na Miodową. Władze ówczesne zagrodziły nam drogę. Tak się stało, że stałem jakoś blisko czoła tego tłumu, ponieważ jak ostatni się wychodzi, no to jest się na czele tego tłumu raz z moim tatą i z braćmi. I co się stało? Ten kordon milicji obywatelskiej, pamiętam, że byli to motocykliści na biało ubrani, został został, że tak wyrażę, niezniszczony, zepchnięty. Nikt tam nikomu krzywdy nie zrobił. I dla mnie, 12-letniego chłopca, było to ogromne, pozytywne przeżycie, że my, ten tłum, My, ten tłum, który jest owładnięty jakąś ideą i który chce przejść tylko do prymasa tysiąclecia, żeby mu podziękować. Dla mnie to było ogromne przeżycie. I to nasze pokolenie i trochę starsze tworzyło później Solidarność. Dlatego rola Kościoła jest ogromna. Jeszcze poruszę tylko rok 68, kiedy mój brat najstarszy był jeszcze w liceum. Jeden dyrektor, po to, żeby oni nie poszli na demonstrację pod uniwerek, podjął decyzję o zamknięciu. I pamiętam przeżycia mojej mamy, kiedy ona pojechała na Krakowskie, żeby szukać syna w tym tłumie, bo się o niego bała. I pamiętam Wolną Europę, jak nasłuchiwaliśmy i jak speaker krzyczał: Warszawo, ratuj swoje dzieci. Ja miałem wtedy 14 lat. Jeśli myśmy byli wychowani w kościele, jeśli myśmy byli wychowani w takich rodzinach, to tej solidarności nie mogło nie być i to ziarno, które rzucił Jan Paweł II w 79 roku, 2 czerwca, ja byłem tam na Placu Zwycięstwa, musiało zaowocować. Kościół odegrał ogromną rolę w ruchu niepodległościowym i w ruchu walki o demokrację.
A zatem mamy tutaj odmalowany taki kontekst głęboki tych naszych dziejów, tej sytuacji. Na tym tle opowieść taka, świadectwo pani senator Ewy Tomaszewskiej o aresztowaniu, o miejscu, o więzieniach, o miejscu odosobnienia, internowania. Może w takim razie teraz pytanie do kapelana kobiet internowanych, księdza prałata Aleksandra Spędzika. Księże prałacie, jak ksiądz w ogóle trafił tutaj? Jak to się stało, że ksiądz mógł nieść tym internowanym kobietom posługę duszpasterską?
Moje w ogóle przyjście na świat to jest dziełem Matki Bożej Częstochowskiej. Pochodzę z okolic Częstochowy, mała wieś, gmina Żytno, powiat Radomsko. Była mama bardzo chora, gdy miałem przyjść na świat. Tato na tym żelaznym wozie jeździł od lekarza, szpitala do szpitala. Do Radomska było 24 kilometry, ale nie żałował ani konia, ani tego czasu. Tą żonę wiózł. Byłem z kolei, miałem przyjść z kolei trzeci jako dziecko. I wtedy lekarz tak mówi do mamy na ucho oczywiście, ale mama dobrze słyszała. Nie jedź nigdzie z nią, bo nie ma ratunku. Ma chorobę taką, którą trudno jeszcze lekarzom zbadać i tak dalej. I jest wiadoma rzecz, że to będzie kaleka i nie ma co się przejmować, stracić i twoje zdrowie będzie uratowane i następnych dzieci, o ile byś się jeszcze chciała zdecydować. A mama usłyszała to i mówi: Józek, jedziemy do domu, bo ja wolę umrzeć niż dziecko moje zabić. I przychodzi do domu. Za 2 dni, 26 sierpnia, ma być odpust w Częstochowie Matki Boskiej Jasnogórskiej. I mama mówi: Józek, ja idę do Matki Bożej, to chyba ostatni raz, i ofiaruję to dziecko, które ma przyjść, i ofiaruję całe nasze życie Matce Bożej. Ale trzeba się było zapisać u księdza proboszcza na tą pielgrzymkę. I poszła, a ten proboszcz popatrzył i mówi: ty idź do domu, kobieto. Zobaczył, że to już nie sama kobieta, tylko z nagłym już niestety porodem może być. I to w drodze, mówi: narobisz mi jeszcze kłopotów. W drodze to ty idź i połóż się do łóżka i leż. Ale mama nie poszła. Nawet nie chciała skorzystać z tych furmanek, które nakryte derkami, pałąki, żeby siąść, co wiozły paczki pielgrzymkowe na Jasną Górę. I na Jasnej Górze, tak mi opowiadała mama często, bo ja byłem przy rodzicach najdłużej w czasie wojny, i mówi: jak padłam na posadzkę przed Matki Bożej obrazem, tak mówi, dłuższy czas wypłakałam się i mówi, ciebie i tego męża, co mnie się tak pokłócił się ze mną w drodze na Jasną Górę, ofiarowałem Matce Bożej. I tych dwóch przed Tobą, co byli synów moich. I mówi, Matka Boża jakoś mi pozwoliła przetrwać. Wiem tylko tyle, że jak podniosłam się, bo mnie już od posadzki tej marmurowej zaczęło zimno trząść, to popatrzyłam, podniosłam się i na tej posadzce zauważyłem dwie kałuże łez. I po przyjściu z pielgrzymki tyś się narodził na trzeci dzień. I oczywiście przy kąpaniu mama zauważyła, że tu jest rana i kalectwo, co miało być przez lekarzy przestawione. Ale dopiero przy kąpaniu zobaczyła czerwoną krew i zapłakała. Ale mówi, to się zgoiło, nigdzie do lekarza nie chodziła. I mnie też na szyi miałem takie otwory, że kurze jajko można było położyć. To było takie jakieś zakażenie. To wszystko też jakoś ustąpiło. I ty, jak się narodziłeś, byłeś tak dobry. Ani ciebie nie słychać, bo sąsiadki przychodziły i mówiły, Sacha, gdzie ty masz to dziecko? A mama tylko odsunęła trochę kołdry czy pierzynki i zrobiła takie tam dojście, żebym mógł sobie ładnie oddychać i nakarmiła, jak zapłakał i położyła i dalej spał. I mówi, tak przez 3 miesiące był taki dobry, taki grzeczny, taki niedokuczliwy, ani nie płakał. Takie się dziecko chowało, jakby to naprawdę od Boga dane i od Matki Bożej. I ja do 18 lat to jeszcze nie myślałem być księdzem, ani nie byłem ministrantem, bo było dosyć daleko od kościoła, a byłem taki, że wszędzie podglądałem, gdzie tam ptaki mają gniazda, gdzie bracie kuka, gdzie... To jak ujrzałem dobrego takiego śpiewaka, dzięcioła, co on tam ma, te młode i tak na tych jagodach patrzyłem, gdzie on tam wchodzi do tej dziupy i tam już tak pięknie gwizdają te młode, to mówię, złapę tego starego i te młode wyciągnę potem i wychowam sobie w domu, bo lubię bardzo ptaszki. I proszę sobie wyobrazić, że wlazłem, to była taka olcha, wlazłem dosyć daleko, czy jakieś 3 metry nad ziemią i złapałem się za tą dziuplę. A ten stary tak rąbie mnie dziobem, że mi podziubał te wszystkie palce, no ale taki twardy byłem, że przełożyłem rękę, czapkę z głowy zdjąłem i do tej dziupli dołożyłem i on wyskakuje, ja go ciap. Złapałem, przyniosłem do domu. Te małe też przyniosłem, ale ani małe nie chciały się karmić, ani też on. Ale podziubał mi tak palce, że ja dłuższy czas nie mogłem nimi ruszać. No więc to było tyle, ale wychowałem się, to trzeba przyznać, że akurat całą wojnę, bo to było 30 rocznik urodzenia, a 39 był najazd tankami. Całe siły niemieckie przetaczały się przez naszą parafię. A pogoda była piękna, lato kończyło się i ta jesień taka piękna jakby teraz, w tym roku. Ale troszkę od tematu. Więc odczułem jakieś 17-18 lat powołanie. Zgłosiłem się do seminarium, ale to powołanie u mnie odgadła moja nauczycielka, wychowawczyni. Kiedy w 1945 roku kończymy szkołę, wychodzą wszyscy koledzy, a ona mówi, Alek, zostań. Zostałem. A ona pyta się wprost, czy ty nie masz powołania na księdza? A ja tak już sam od chyba 2 lat męczyłem się, gdzie się udać, do kogo się udać, jak tu zrobić. I mówię do niej prosto tak, tylko nie wiem, jak to zrobić. To jak mówi, masz życzenie, to idź do kościelnego i kup gościa niedzielnego. Tam jest ogłoszenie. Częstochowa ogłaszała chłopcy pragnący zostać kapłanami na pięknej Warmii i Mazurach. Mogą się zgłosić do Olsztyna, do małego seminarium, do Ornety i do seminarium wyższego w Olsztynie. Po wojnie organizowało się to. Więc ja do Ornety kończyłem 7 klasę, 8 w Żytnie i do 9 przyjechałem do Ornety. Potem przez rok czasu tam się uczyłem i przyjechałem i przerzucili nas od razu do wyższego seminarium do Olsztyna, bo w Olsztynie było wyższe seminarium. Do 10 klasy i 11 kończyłem w Olsztynie.
Jak to się stało, księże prałacie, że
zostałem, no dużą maturę zdawałem w Olsztynie i czynnik polityczny mówi, czy powstanie warszawskie było potrzebne. Ja mówię tak. Jak to pan uzgodni, omówi? No ducha narodowego, mówię, pobudziło. Chcieli się warszawiacy popisać, żeby odbić Polskę, żeby bez pomocy innej wywalczyć tą wolność i tak dalej. I on tak pokiwał głową, tyle potrzeba było ofiary. No to mówię, jak przyszedł Berling i chciał pomóc, to Stalin go zawiesił od razu w czynnościach. O, to taki rogaty od razu. Powiedzieli, chyba nie zdał. Ale zdałem. I zostałem w 51 roku dużą maturę. I po dużej maturze od razu zostałem w seminarium wyższym. I zostałem wyświęcony na kapłana w 1956 roku. I mama żyła, tato żył, byli na prymicjach. Mama płakała i modliła się. A przedtem modliła się i chodziła do Gidel na odpust, do Matki Boskiej Częstochowskiej nie opuszczała i do Leśniowa też. I pięknie nawet miała obrazek z Matki Boskiej Leśniowskiej. No i pomagała mi modlitwami i zamówionymi mszami. Po święceniach, pierwszym wikariuszem to byłem w Węgorzewie, 3 lata. Potem poszedłem na swoją parafię już, oczywiście samodzielną, Sarnowo i miałem 3 kościoły dojazdowe. Potem stamtąd do Rydzewa, bo mało było współpracy z tamtymi ludźmi. To byli tacy, no nie powiem źle o nich, ale to byli sarnowiacy, połowę tam tej płockiej. 3 diecezje się składały. Graniczyły, ale był handel za Niemca i tak ten naród był trochę rozpsuty. I stamtąd przyszedłem do Rydzewa. W Rydzewie koło Giżycka byłem 13 lat i 3 miesiące. Z Rydzewa chcieli mnie wziąć do Mikołajek, ale mnie od razu zadali pytanie, czy będę z nimi współpracował, oczywiście z władzami. Ja mówię, tylko za wiedzą księdza biskupa. No to mówię, nic z tego nie będzie. Przyszedłem do biskupa świętej pamięci Drzazgi, mówię, trzeba dawać z każdym kapłanem, którego oni wzywają i poddają takie pytania, żeby bronił prawnie. Jak oni mogą tak szantażować od razu księdza, który chce iść na parafię? Powiedziałem im, że ślubu nie brałem, z miejscową parafią mogę zostać dalej i nie pójdę na takie współpracy. I stamtąd przychodzi okazja taka, że w Gołdapi był z Grodna ksiądz, który stamtąd musiał już uciekać, bo mu tak deptali po piętach, oczywiście Zbesja, i chcieli też nie tylko współpracę, ale wywieźć, ale krył się, to ludzie tam go przechowywali i ukrywali. I ten zachorował na nogi. i mówi biskup, czas zgrać świętej pamięci już, kogo on widzi następcę swojego. A myśmy tam koło Giżycka kolegowali, sąsiadowali. To ja na motorze zima, lato jeździłem i tam do tego jego parafii dojeżdżam z pomocą. I on mówi, to ten już się nadaje tu na Gołda. I biskup Dżazga mnie skierował. Ale władze już mnie znały, że jestem taki nieustępliwy, to powiedzieli nie, ten tu się nie nadaje. To biskup Dżazga powiedział, no to trudno, dał mnie jako wikarego, a władze miejscowe wtedy, wikary nie potrzebowały zatwierdzać. Więc byłem proboszczem w Gołdapi, dziekanem na Gołdap i wikarym, który rządził parafią i miał do pomocy dwóch wikarych. Zastał mnie stan wojenny. Oczywiście byłem od 13, nie od, byłem od roku w Gołdapi 1975 i ten stan wojenny jak zastał, to w kościele słyszałem o stanie wojennym, więc ogłosiłem parafianom, że strzeżmy się, bo jest stan wojenny, nie ma takich czy innych już praw i tak dalej, żebyśmy się nie włóczyli po nocach, bo to wszystko podawane było. I 15 czy 16 styczeń biskup warmiński Jan Władysław Obłąk przyjeżdża z dwoma profesorami i do mnie i mówi, księże dziekanie, jedziemy do internowanych, bo tu są. I jest polecenie, abyśmy obstawili prawnie i duszpastersko tych ludzi, którzy tam są internowani. No więc dobrze, pojechałem i tak wjeżdżamy w ten lasek piękny, wysoki, świerkowy i szlabany stoją. I one mówią, chyba te panie jak wjeżdżały, mówią, to już jesteśmy do Rosji, bo szlaban stoi, granica państwa. A tu jeszcze nad jeziorem było, do Polski należało i był tam pałac wybudowany przez Ministerstwa Kultury i Sztuki i na bunkrach, gdzie były niemieckie bunkry i tam stacjonowało wojsko i dyrygowało Luftwaffe, to znaczy samolotami, które atak miały na Związek Radziecki. W łączności z Kętrzynem, z siedzibą Hitlera, w takiej komitywie byli tam na Moskwę. I tak samo wyruszały tam, stamtąd budowali wyrzutnię na Londyn. I tą wyrzutnię ja próbowałem rozbierać na budowę kościoła, ale nie dało się nic utrząść. Tak było mocno zbudowane. Cegła klinkierowa i twarda, bracie, że pękała w drobny maga, nie dało się nic utrącić. Więc kościół budowany był, to tak się zastanawiałem nad tym. I dalej, podciągając sprawę, tośmy od razu pojechali z biskupem i dwoma klerykami i ja do tych pań internowanych. Zameldowaliśmy się do pana komendanta obozu, do szefa. Ksiądz biskup tu zajechałem, od razu mówię, ksiądz biskup przyjechał odwiedzić internowane, które są tutaj i z naszej diecezji, z całej Polski. Proszę bardzo, pozwolił. Obeszliśmy wszystkie pokoje, gdzie mieszkały te panie. Pokoiki piękne, ładne, przyozdobione, bo to było dla turystów i tych wszystkich z radia, telewizji i nauki i tak dalej. Więc wszystkie zwiedziliśmy. Zwiedziliśmy też stołówkę i przy tej okazji też byliśmy na obiedzie. No, wszystko pięknie było. Po zakończeniu zgłosiliśmy się do komendanta obozu i mówimy, żegnamy i do widzenia i dziękujemy za to. A on pyta, co wywozicie? No ja mówię, ja nic. A ksiądz biskup, no to nie pytał biskupa. Profesor jeden mówi, ja mam tutaj taką Bożego Narodzenia kartę wypisaną, nie? I tą szopkę i tak dalej. No to mówi, to może sobie to ksiądz zatrzymać. Dobrze. I przyjechaliśmy do tego i ustalili od razu, że w każdą niedzielę o godzinie 15 ma ksiądz dziekan być tutaj, muszę odprawiać i drugiego księdza wziąć, czy dwóch, do spowiedzi internowanych. Więc sobie siadł tam w kątku na krzesełeczku i tam pomalutku podchodziły. Msza święta to była w ten sposób, że tam był taki stół bilardowy, więc od razu w niedzielę już panienki tam internowane przykryły takim białym prześcieradłem, wróżem. Były dwa świeczniki, w środku krzyżyk, msza zawoziłem w torbie, w walizce i ornat, jaki trzeba było. I odprawiałem się. I słowo Boże głosiłem, wikary spowiadał. A cała załoga tego internowania, wszystkie panie przychodziły, siadały, początkowo to były takie i foteliki, a jak która nie miała, to siadała na podłodze i śpiewali pod twą obronę, czy Serdeczna Matko, czy inne pieśni, zależy też i od okresu. I patrzyłem, to płaczą i modlą się, bo chciały wrócić do swoich rodzin i do swoich obowiązków. Były to panie i profesorki, i nauczycielki, i lekarki, i wszelkiego rodzaju prace takie, jakie prowadziły w życiu. Godzinę przeciętnie trwała msza święta. Po mszy świętej załadowałem, co trzeba, do walizki i nieraz były różańce, pieśni, czy śpiewniki, czy Pismo Święte od prymasa, czy od któregoś z biskupów, to rozdawałem. Więc Kościół naprawdę dbał i dopilnowywał. I ludzie pomagali. Pięknie pomagali ludzie, bo jednego razu wychodzi gość nieznany, mówi, proszę księdza, dzisiaj nie ksiądz nie bierze żadnego grypsu, bo był pułkownik wojska i powiedział, że musimy go złapać, usadzić i go zwolnić. Więc była taka sytuacja, że przyjechał biskup z Wrocławia, Dyczkowski. To go nazywali bodajże partyzan czy jakoś tam. Ale potrafił grać tak pięknie na gitarze, że tam jedna miała gitarę i grała na mszy świętej. On poprosił tą gitarę, usiadł sobie na krześle, nogę na nogę założył i rumba, rumba, studenciok. A ta wszystka wiara od razu specjalnie mu pomagała. Z Wrocławia było 96 osób, więc ten komendant chodzi, nie może się doczekać, kiedy oni skończą. I wreszcie podchodzi do mnie, nie ksiądz powie, kapelan, żeby biskup skończył. Ja mówię biskupowi, ksiądz kapelan nie może rozkazywać. To takiej władzy nie mam. Pan, jak ma życzenie, proszę podejść i powiedzieć, nie? A nie. I to tak się rozstało, że naprawdę dali spokój. Ale jednego razu zajechaliśmy, to było ciężko wytłumaczyć. Jednej tej pani zmarł synek. I to w Szczecinie. Tak. I ona chciała jechać. Nie pozwolili. Pozwolą, mówię wtedy, jak ona podpisze lojalkę. Lojalkę. Że będzie współpracować i tak dalej. Nie chciała się zgodzić, nie podpisała. A wszystkie od razu powiedziały, stop, nie idziemy na jedzenie. Zastrajkowały. Więc jak one zastrajkowały, to władze obozowe powiedziały, to nie będzie żadnych widzeń. I matki przyjeżdżają z widzeniami, przywożą bieliznę, jedzenie i wszystkie buty i tak dalej, bo byli bez tych rzeczy. Niektóre zostały zabrane i w piżamie i w tenisówkach przyjechali zimą i to z Rabki i z Krakowa i z Oświęcimia i z Częstochowy i z Opola i z Poznania, z Wrocławia, wszystkich pozganiali jak tylko mogli i nieraz tą siłą zdobywali te domy i zabierali i w porządku, więc te matki przyjeżdżały i jak spotkały się z taką odmową policji, władzy i miejscowych władz, to tak one płaczą i przyjeżdżają do mnie. Niech ksiądz ratuje jakoś, bo my przyjechali, nie chcą wpuścić i tylko w księdzu jest nadzieja. To mówię, włóż się tam do samochodu, nie? To mi nakładli pełny samochód ze 12 tych paczek. Ja w niedzielę jadę i już jest szlaban. Nie wolno mi tam jakieś 150 metrów pod budynek podjechać. I mówię, no to jak? Zaszedł na pieszo, mówię w recepcji, że przywiozłem paczki dla internowanych. Ona dzwoni tam do komendanta. Powiedzcie, że ksiądz jest księdzem, a nie listonoszem. No więc słyszał ksiądz, no słyszałem. Ale jak ksiądz chce, to damy telefon. Ja mówię, proszę pana, panie komendancie, przywiozłem paczki, bo nie chcieli, żeście przyjąć ich. No a myśmy księdzu powiedzieli, że ksiądz jest księdzem, a nie glisonoszem. Proszę wyznaczyć ze dwóch, żeby pomogli mi te paczki zawieźć. Jakie 150 metrów było. Jak ksiądz wziął, to niech ksiądz nosi. Dobrze, mogę nosić? Tak. No to do księdza wikarego mówię, księdza Pączkowskiego, proszę księdza, niech ksiądz bierze dwie, ja dwie, tak ze trzy razy obrócimy. Idę po tym śniegu i przez ten las prosto, już tam nie chodzę na koło i mi się tak zaczyna buntować ta natura, nie? I zaczynam śpiewać. My ze spalonych wsi i na głos, my z głodujących miast, za bój, za krew, za lata łez, już zemsty nadszedł czas. A komendant i tego wychodzą i tak patrzą tam za murów tego budynku. Kto to tam tak śpiewa? No ksiądz kapelan. Dochodzę do recepcji, drzwi się otwierają, paczki zostawiam i wracam po drugi transport. Wracam i mówię do wikarego, czego nie śpiewasz? A bo ja tego nie znam, tak? Dopiero ja przypomniałem sobie, że jest o 10 lat młodszy, to ja byłem w SP, już mnie tych pieśni uczyli, a on nie zna tego. No rzeczywiście, ale ja znów te dwie paczki pod pachę i znów, ale drugą już śpiewam. No, to jest to, tak, młodzieńc idzie wiara, z młodzieńczej piersi rwie się głos, cztery, sztandarem naszym praca szara, a losem naszym polski los, my awangarda. I znowu wchodzę do recepcji i to wojsko wszystko staje z tamtego i komendant. Pracy armia twarda, nas to zrzuciliśmy, swój życia los. I pięknie, trzeci raz poszli, to już bez śpiewu przyszedłem i taką ksiądz Polskę budował, pytają internowane. I ja mówię, dobrą budowałem, ale jak teraz taka jest, to co ja zrobię? No jak myśmy złożyli te paczki, tam całe wejście na schody do tych pań internowanych jest zapchane. To mówię, komendant wyszedł, mówię, panie komendancie, trzeba tu kogoś przysłać, żeby zabrał te paczki, czyje to są i tak dalej, nie? I przyszła Anka Walentynowicz i Anka Walentynowicz mówi, Bóg zapłać księdzu kapelanowi i pięknie, ładnie wyczytała po nazwisku i poprzychodziły i zabrały sobie. O. Drugi raz było takie też na 8 marca, święto kobiet. Tak śpię z rana i przebudziłem się, mówię, no coś trzeba byłoby tym zrobić kobietom, nie? Żeby tam to święto uczcić. I pomyślałem sobie, mam taki dobry bańkę, taką nieprzepuszczającą tego powietrza, no to się nazywa jak to termos, no. I w ten termos poszedłem do pani, co sprzedawała lody, naładowała całą kankę. Ile płacę? No mówi 100 zł, 6 pieśni. Do samochodu i zajeżdżam. Melduję do pana komendanta, że dzisiaj święto kobiet. Coś trzeba tym kobietom, mówię, jakąś radość sprawić, co będą tutaj tak się męczyły. A co tam ksiądz przyniósł? No lody przyniosłem, no to dzisiaj chociaż lody. No to dobra. To znowu tą Ankę Walentynowicz wyprawili. Anka, idź tam. Rozdziel te lody. Żeby porozdawały po tego dobrze. Każda niech przyjdzie i dostała tą porcję według kolejności. No i pięknie. No to teraz te u góry krzyczą, no ucałuj Anka ładnie księdza dziekana, księdza kapelana. Przyszedł też i komendant. Mówi, to i mnie pocałuj. Nie, pan nie zasłużył na to, mówi. No, tak, to komendant musiał ustąpić. Ale nawiązując do tematu, więc bez przerwy. Raz przyszedł najpierw ksiądz biskup Obłąk do internowanych z dwoma profesorami i ja z dwoma klerykami. I tam byśmy pierwszą się odprawili. Potem był ksiądz Kaczmarek z Gdańska, potem z Poznania, pamiętam chyba, Białek był, na wózku no, był, tak. Bez nóg.
Ale i Dominikanie ale przyjechał. Później.
I był też ten studenciok.
Ksiądz Prymas był.
Studenciok.
Ksiądz Tischner.
Dyczkowski był, zdaje się, z tego, z Wrocławia. No, młodzieżowiec, tak, co zagrał. Potem i ksiądz Prymas był i przywiózł wiele egzemplarzy Pisma Świętego i Stary i Nowy Testament, różańców i kromka chleba, zdaje się, takie pismo też dla nich. I tak był z Filadelfii Hermanowicz i ten przywoził lekarstwa, przywiózł też wiele do amputacji i tak dalej, do oddychania takich wkładów do gazu. Lekarz przywiózł sporo, to miał siostrę w Gołdapi. Tak, dobra, Renata Maniko. Ona jest w Filadelfii. Teraz już nie żyje ten ksiądz, bo uległ wypadkowi w ubiegłym roku. I byli z Kulu, byli inni jeszcze kapłani i z dekanatu, i ze Szczecina. Także trzeba przyznać, że ten z Gdańska, co przyjechał, przywiózł chyba ze dwie walizki herbatki tej takiej do rozpuszczania. Także wspomógł ten panie internowany jak mógł. W każdym razie kościół od początku do końca. Ostatni transport jak szedł, to było 20 chyba 4, tak? Dziewczyn. I trzymali ich tak długo, żeby podpisali lojalkę. Raz, a druga rzecz, żeby pokazali, co mają w walizkach. Powiedziały nie. I nie podpisała żadna i nie otworzyła walizki żadna. To trzymali ich do wieczora chyba, nie?
Dopiero, nie, do następnego dnia.
Do następnego dnia. Dopiero na następny dzień wypuścili, to nie wtedy, jak pociąg odchodził. To one wszystkie zwaliły się do mnie. To mówię, cały pokój macie, tutaj herbatki, to, bo to sobie róbcie. Chleba przywiozłem i masełka czy rybki, co tam trzeba było. Także one cieszyły się, a śpiewały. Raz było tak, że jest żołnierz miejscowy, bo jest jednostka. I one zdrętwiały, jak zobaczyły, że ja z tym żołnierzem rozmawiam. A jest, weszło do mnie wtedy ze trzy. Nie bójcie się, bo to swój chłop. A on wyciąga z zapazuchy księdza Popiełuszkę. Mówię, znacie tego? No to widzicie to. I mówi, ja taki sam. I mówi, u mnie jest pewniejszy niż u was. Bo mi jedna mówi, proszę księdza, niech ksiądz powie, żeby mi oddali moją oznakę Solidarności. Ja mu mówię, może pan da tą znakę komu? No tej. Niech jej ksiądz powie, że u mnie jest pewniejsza niż u niej. Bardziej on ją przechowa niż u niej. No. Bo jeszcze nie w jednej spodziewał się rewizji i może zabrać, nie?
A on... Może teraz oddajmy głos panu inżynierowi.
Zanim kilka słów powiem na temat wiary, nadziei, modlitwy i cierpienia Polaków w drodze do wolności, ponieważ to nie tylko ostatnie wydarzenia 80 roku są tego powodem, ale to okres dziesiątek lat już od powstania listopadowego czy okres niewoli 130-letniej rozbiorów Polski. To chciałem drobne sprostowanie, księże prowadzący, powiedzieć. Otóż ja nie jestem z tej parafii. Ksiądz Stanisław był uprzejmy mnie poprosić z Suwałk. Ja w Suwałkach mieszkam. Jestem w parafii Matki Bożej Miłosierdzia. W tej parafii, gdzie często pielgrzymki, znaczy co roku chodzą pielgrzymki do Wilna, do Matki Bożej Miłosierdzia. Natomiast gros swojego młodzieńczego życia spędziłem w Szczecinie, pracując w Stoczni Szczecińskiej od 70 roku do 86, czyli w tym okresie wydarzeń. Najbardziej mi utkwił w pamięci, bo najbardziej chyba tragiczny był wtedy okres 13 grudnia, kiedy to czołgi wyszły na ulicę i strzelano normalnie do ludzi, zginęło. Oficjalnie się mówi, że 17 osób, zginęło ich więcej. Zginęli również i moi koledzy. Natomiast w Suwałkach znalazłem się w 86 roku, ponieważ żonę mam suwalczankę. A z księdzem proboszczem, jak przyjechałem do Suwałk, chciałem nawiązać właśnie kontakt z osobami, z księdzem, który jak gdyby opiekował się osobami z stanu wojennego. I długo nie musiałem szukać, bo zdaje się pierwszą osobę zapytałem na ulicy, wskazali księdza Gadomskiego, określając go, że to twardy człowiek, patriota, ale to kurki. Ja mówię, dobrze się składa, bo ja też pochodzę z kurki. Więc takie nasze tutaj z księdzem kanonikiem było spotkanie i ksiądz Kanonik poprosił mnie na dzisiejsze spotkanie, żebym kilka słów powiedział na temat moich jak gdyby przeżyć i sytuacji, w jakiej się znajdowałem w Szczecinie. Otóż ja nie byłem internowany. Być może, że to opatrzność Boża, że nie byłem po prostu poza domem, że mnie nie internowali, ale nie było jakichś tam znaków, żebym do mojego domu się dobierali. Później postarałem się szybko wyjechać do Suwałk. Oczywiście to trwało jakiś tam czas, bo zanim dostałem przepustkę, zanim uzgodniłem z szefami, stocznia, przez duży zakład, pracowało w tej 10 tysięcy osób i uniknąłem internowania. Natomiast wielu moich kolegów, jak tu sami Państwo wspominali, szczególnie tu pani senator, że i Szczecina, i ksiądz kapelan, że Szczecinie też były osoby internowane. Ja myślę, że tutaj te cierpienia, które były ponoszone przez ludzi, nie tylko tych, którzy jak gdyby bezpośrednio byli związani ze stanem wojennym, mam tu na myśli osoby internowane czy prześladowane, ale cierpiały również ich rodziny. I nieraz mi się wydaje, że te cierpienia ludzi, rodzin były nieraz głębsze, bo ci ludzie martwili się o tych swoich bliskich I wiem, jak Unia Rodzina to przeżywała. I ojciec, i matka, i żona. No, oni byli bardziej wzruszeni, mimo że ja nie byłem internowany, że tylko uczestniczę w strajkach w stoczni. To te przeżycia były dla nich też wielkie. Natomiast, no, oczywiście Kościół od swojego zarania zawsze był, walczył o rodzinę, dbał o tę rodzinę, bo przecież to rodzina buduje społeczeństwo i dobrze wychowana rodzina, tak jak tu wspominał, dobrze ukształtowana rodzina, która dobrze wychowuje swoje dzieci, i to wtedy i naród jest taki. Jeżeli w rodzinie jest coś nawalone, jeżeli w rodzinie jest nie taki kierunek wychowania, to i mamy naród taki, mamy takich posłów, senatorów. Oczywiście tutaj nie chciałbym powiedzieć, że wszyscy są źli, bo to by było przesada, ale jednak rodzina, którą kształtuje Kościół, ma bardzo duży wpływ. Nie wiem, czy Państwu mówić o szczegółach, jakie tutaj spotkały mnie w stoczni. To nie jest sprawa taka, którą ja wyjątkowo przeżyłem, bo to przeżywało wiele osób. Myśmy wtedy byli bardzo zaangażowani w to. Stocznia Szczecińska, co prawda, podpisała nawet szybciej porozumienia niż Gdańsk. Tylko tak mi się wydaje, że nie chodzi o to, żeby na równo z Gdańskiem pamiętać i o Szczecinie. Ale Szczecin troszeczkę jest taki jak gdyby zapomniany. Natomiast było tam kilkadziesiąt komitetów, zwiedzali się osoby z różnych rejonów Polski. Było ponad chyba 200 tych komitetów. Nawet górnicy byli z wielu zakładów. I to myśmy żyli tą nadzieją, że jeżeli uda się nam stworzyć oddzielny, odrębny związek, to ludzie, którzy go tworzą, a popularność poparcia tych działań była duża, pod stocznią stały tłumy ludzi, przywożono nam żywność. Czuliśmy takie wsparcie, mocne wsparcie społeczeństwa, również i Kościoła, bo Kościół odprawiany był mszę święte. I to była wielka, wielka sprawa. Można się zastanawiać, czy te ludzkie zaangażowania w dostateczny sposób zostały wykorzystane przez polityków i czy Polska poszła akurat w tym kierunku, w którym powinna iść. To moje takie pewne refleksje może.
Miejscan wojenny zastał w Ostrowi Mazowieckiej, 90 kilometrów od Warszawy. Nocą jestem obudzony przez płaczące kobiety, bo zgłaszam się do domofonu i dopiero dowiaduję się, co się stało. Boso pozabierano ich mężów, prawda, zrozpaczone. Nie umiałem ich pocieszyć. Dopiero kiedy wysłuchałem przemówienia generała Jaruzelskiego, zrozumiałem do końca, o co chodzi. I zająłem zdecydowany głos w kościele jako wikariusz. Ksiądz proboszcz nie był z tego zadowolony, bo uważał, że to było za mocne. I mówię, idziemy teraz pod siedzibę oddziału Solidarności. Poszliśmy i nie doszliśmy. Było obstawione, zrujnowane, prawda. Ale nie o tym chcę mówić. Nawiązaliśmy kontakt z księdzem Jerzym Popiełuszką. Miałem to szczęście celebrować wiele razy mszę świętą z księdzem Jerzym. Tam się nauczyłem sprawować mszy świętych za ojczyznę i to wprowadziłem w Ostrowie Mazowieckie. Zawsze były to msze święte przy ogromnie pełnym kościele, z krzyżami w dłoniach, przed świątyniami, duch. Bo co? W dramatycznych czasach ludzie tracą nadzieję. System izolował rodziny, na przykład w Gołdapi, izolował mieszkańców od internowanych, żeby nie było więzi, żeby nie było próby odbicia czy wszelkich innych rzeczy. Eucharystia, ta wspólnotowa, ta solidarna, ona budziła nadzieję.
i nas uskrzydlała, księży, muszę powiedzieć. Później zostałem po pewnych próbach, po procesach w Ostrowi przesunięty do Suwałk, no już w Osterze Ludzi Pracy. Otworzyliśmy tam studium katolickiej nauki społecznej, żeby dać pozytywne argumenty do walki z systemem nieludzkim, prawda? I tam, proszę Państwa, do dziś proszę zapytać choćby ministra Zielińskiego, choćby Łączkowskiego, powiedzmy, ja byłem zbudowany, mnie to samego uskrzydlało. Przyszedłem na pierwsze prostwo do Małych Uroczych Smolnik. Białystok przyjeżdżał na nasze święto za ojczyznę. Suwałki zawsze pełne. Ubecja miała pracy, bo fotografowanie, bo tego, bo przesłuchania. Zapraszałem księży. Umiński, proces z Urbanem Umińskiego i mój, prawda, w Suwałkach. Słynny. Wszędzie frekwencja. Przeszedłem do Mikołajek. Słabo, słabo, coraz słabiej. Przeszedłem do Gołdapi, jeszcze słabiej. Ja zadaję pytanie sobie, duszpasterzom i episkopatowi i narodowi, dlaczego msza święta za ojczyznę jest największym darem, jakie dzieci mogą złożyć matce. Ojczyzna jest matko daną od Boga. I teraz tak, narzekanie, bo bezrobocie, bo to, bo tamto. A przecież jako ludzie wiary mamy obowiązek modlić się za matkę. I teraz jak mnie to boli, mnie, który mam, no jak tak się złożyło, że doświadczenie, że całą linię. Zapraszałem księży typu Małkowski, Janca świętej pamięci. Jankowski nie dojechał, bo święciliśmy tablicę księdzu Jerzemu w bocznej kaplicy, w Suwałkach. Prawda, biskupi się ładnie wytłumaczyli, że czasu nie mają przyjechać i poświęcić.
Jeździliśmy do mamy księdza Jerzego.
Tak.
Prosiliśmy mamę też, żeby przyjechała.
Tak. Tak, prawda. Ksiądz przyjechał, ksiądz Bogucki, którego trzymano tak długo, żeby się spóźnił pół godziny. Tak go rewidowano. On i zakonnice, które z nim jechały. Tablica została poświęcona. I ja dzisiaj patrzę i nie poznaję swojego narodu w pewnym sensie. Ja mówiłem w homilii o godności, o zdawaniu egzaminu przez naród. I ten naród zdał egzamin. Teraz proszę wybaczyć moją wątpliwość. Szukam pytania, odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dlaczego? Czy trzeba stanu wojennego? Czy trzeba systemu nieludzkiego, żeby się wypełniały kościoły? Ja nie wiem, jest to pytanie do całego Kościoła, do duszpasterzy. A przecież jestem subiektywny i dokąd ja będę żył i będę czynnym księdzem, to msze święte będą za ojczyznę się odprawiać. Bo to nie jest chimera księdza Gadomskiego, czy księdza, powiedzmy, Jankowskiego, czy innego. Jest to integralny punkt duszpasterski wychowywania człowieka, wychowywania ludzi. Dziękuję uprzejmie.
Panie burmistrzu, bardzo proszę.
Jeśli można, dwa tematy. Jeden nawiązujący jeszcze do stanu wojennego, a drugi, który Stanisław wywołał tutaj. Mianowicie 16-lecie. Czy się udało i czy ta ofiara, to cierpienie, które ponieśli internowani, nie tylko i ci, co zginęli i niemała część narodu, czy wykorzystaliśmy te szanse. Na początku jeszcze nawiążę do Gołdapi i do tego, co Gołdap zrobiła dla internowanych. Otóż ten zjazd internowanych i represjonowanych, który odbył się dzisiaj i który trwa od wczoraj, jest już trzecim zjazdem. Pani Ewa Tomaszewska, pani senator, uczestniczyła w poprzednich. W 1992 roku z inicjatywy pani Lechorowskiej i obecnego tu księdza Smędzika władze mocno się zaangażowały i zrobiliśmy zjazd dla ponad 100 dziewczyn. Było pięknie, było fantastycznie i pamiątką po tym jest tablica wmurowana, ufundowana przez internowane w kościele konkatedralnym.
I też ten skwer.
5 lat później był następny zjazd internowanych. Dziewczyn już przyjechało mniej, ale Rada Miejska w 100% poparła moją inicjatywę, żeby nazwać jeden ze skwerów w Gołdapi skwerem internowanych. Nawet SLD głosowało za tym. I jest skwer internowanych. Także dzisiaj był trzeci zjazd i Dzisiaj był taki zjazd sentymentalny, były i przemówienia, ale były i koncerty. Natomiast mnie bardziej interesuje w tej tematyce, która jest nam zadana na dzisiaj. Wiara, nadzieja, modlitwa i cierpienie. O cierpieniu mówiliśmy, aczkolwiek o cierpieniu zawsze trzeba mówić. Nadzieja. Czy ta nadzieja, którą pokładaliśmy my, którzy współtworzyliśmy tę solidarność, każdy na swoim odcinku, bo jeden był internowany, a drugi biegał na demonstrację 3 maja i na kontrdemonstrację 1 maja i walczył z ZOMO. Tam ogromna ilość osób była zaangażowana i czy ta ofiara i ta nadzieja poszła na marne. Więc muszę powiedzieć, ja słucham Radia Maryja o 21:00 praktycznie codziennie, bo jeżdżę samochodem albo, bo jestem przyzwyczajony do apelu jasnogórskiego. Ja lubię Częstochowę. Ja bywałem w różnych maryjnych miejscach, ale Częstochowa jest mi najbliższa, apel maryjny jest mi najbliższy. Rozmów niedokończonych słucham niezmiernie rzadko i powiem dlaczego. Nie dlatego, że nie mam czasu, bo mógłbym, ale wydaje mi się, że część słuchaczy, która dzwoni do Radia Maryja, jest bardzo, bardzo rozgoryczona i ci słuchacze mają prawo, niektórzy mają prawo. Natomiast część, wydaje mi się, że wpisuje w taki ogólną taką cechę narodową Polaków, że my musimy strasznie narzekać. Nie możemy sprowadzić tego 16-lecia, nie możemy tym ludziom, którzy dzisiaj przyjechali do Gołdapi, pani Ewie, innym, cały czas wmawiać, że to 16-lecie to jest okres najgorszy w okresie dla Polski, w historii. Ja słyszę takie wypowiedzi w różnych mediach, wśród polityków, że ostatnie 16-lecie, jakby te wszystkie medialne wypowiedzi zbić do kupy, przepraszam za kolokwializm, to się okaże, że komuna była lepsza, to się okaże, że okupacja hitlerowska była lepsza i zabory były lepsze. A odzyskaliśmy wolność, odzyskaliśmy niepodległość, ludzie mają paszporty, ludzie mogą jeździć, ludzie mają wolność słowa. Są wady tego systemu. To już nie jest demokracja ludowa, komunistyczna, szukańcza i zbrodnicza z 50-tych lat. I wydaje mi się, że należałoby odejść od tej maniery polegającej na tym, że wmawia się ludziom, że okres 16 lat jest czymś strasznym. Te osoby, które siedziały w internie w Gołdapi, mogą być dumne z tego. Część polityków to roztrwoniła i chcę nawiązać do obecnej sytuacji. Ja jestem, tak jak miliony Polaków, ja głosowałem na jednego senatora z PO, a drugiego z PiS-u. Bo marzyłem o dużej koalicji, która się wywodzi z pnia solidarnościowego. Co z tego pozostało? Ja w tym momencie nie chcę oceniać, która strona jest bardziej winna. To jest nieważne. Ważne jest to, że po raz kolejny udowadniamy, że nie możemy, tak jak ktoś tutaj powiedział, że czy trzeba stanu wojennego, żeby się skonsolidować znowu? Czy trzeba znowu cierpień milionów Polaków, żeby się skonsolidować? To jest straszne. Jak mamy wolność, jak mamy demokrację, to się kłócimy między sobą, to dochodzi do gorszących sporów i Polska jest gdzieś z tyłu. Polska jest gdzieś zupełnie z boku, a w górze jest partyjniactwo. I tacy ludzie na dole, którzy mieszkają w Gołdapi, których krzywda spotkała, bo tu jest ludność popegierowska. Tutaj ci, którzy stworzyli pegiery na tych ziemiach, ci sami je rozwiązali. Ja nie twierdzę, że PGR to był szczyt ekonomicznego postępu, bo sam pracowałem w PGR-ze i wiem, jak się tam działo. Natomiast to była jedyna instytucja, którą mocą uchwały Sejmu rozwiązano. I kto to zrobił? Sejm kontraktowy, złożony głównie z komunistów. Komuniści najpierw zainstalowali PGR-y na tych ziemiach, dali fikcyjną pracę albo pracę, a później ci sami komuniści pracę tym setkom i tysiącom ludzi zabrali i zostawili ich zupełnie bezradnych. I ci ludzie mają prawo do pretensji i do tego, żeby narzekać na 16-lecie. Ale są miliony Polaków, którym się lepiej żyje, dzięki Solidarności, dzięki takim osobom jak pani Ewa i dzięki tym internowanym. I apeluję i do mediów, i apeluję i do działaczy, i apeluję do polityków, żeby nie oszukiwać Polaków, że 16-lecie ostatnie to jest najgorsze w historii Polski przez całe 1000 lat, bo czasem mam takie wrażenie, jak gorzko brzmią te słowa, być może nawet kontrowersyjnie w tego typu medium, które bardzo szanuję notabene, ale czasem je słyszę również i w tym medium. Czasem, bardzo rzadko.
Ja powiem tak, panie burmistrzu, nie tyle polemizując czy usprawiedliwiając się, jak to sam pan powiedział, są to głosy słuchaczy, to nie jest głos radia, tylko są ludzie, którzy dzwonią, jest wolność słowa, otwieramy mikrofon, za chwilę otworzymy także nasz telefon, będą być może różne głosy, zobaczymy jakie za chwilę. Natomiast powiem tylko tyle, że jeżeli oczywiście nie można podważać faktu, że od 16 lat sytuacja się diametralnie zmieniła. Tym niemniej rację ma pan prezydent Lech Kaczyński, rację ma pan marszałek Marek Jurek, który dzisiaj przed chwileczką w tej świątyni podczas mszy świętej mówił, że trzeba było 16 lat, aż 16 lat, żeby od władz wolnych, demokratycznych ci, którzy cierpieli, usłyszeli chociaż dziękuję. Że ta gorycz polega na tym, o czym mówiła do mikrofonu po mszy świętej pani senator właśnie. Ci, którzy tutaj byli internowani, którzy walczyli za Polskę, dzisiaj mają 500 zł emerytury, nie mogą nawet przyjechać tu z Wałbrzycha, a ci, którzy internowali, którzy właśnie kazali przez śnieg te paczki nieść, prawda,
jest
i tak dalej, mają 3000 zł i śmieją w żywe oczy. Po
jest to skandal i te, co do tego się zgadza.
I tutaj i tu jest ta kwestia, jeżeli my wyrażamy jakąś krytykę pod adresem tego 16-lecia, to jest krytyka, która dotyka tych problemów właśnie. Tych problemów. Bardzo proszę pani senator.
Czyli po prostu potrzebna jest nam wolność jak powietrze. Tę wolność wywalczyliśmy, ale potrzebna też jest sprawiedliwość. I tego niestety jeszcze nie ma i to jest zadanie do wykonania. To jest to, co musimy zrobić.
Nic się nie dzieje automatycznie. Odzyskaliśmy wolność i wszyscy myśleli, że wystarczy odzyskać wolność i usiąść w fotelu i, nie wiem, włożyć kapcie i telewizor włączyć, a tu się okazuje, że ta walka, ten wysiłek musi być kontynuowany. Chyba, że chcemy za jednym zamachem zaprzepaścić wszystko, co do tej pory było zrobione. Musi być ten wysiłek kontynuowany.
Ja bym chciała jeszcze, ponieważ już udało mi się powiedzieć parę słów o roli Kościoła i wyrazić wdzięczność, to chciałabym jeszcze dwóm grupom ludzi podziękować w imieniu internowanych. Jedna grupa to są mieszkańcy Gołdapi, którzy nam pomagali. To są ci, którzy pokazywali drogę do obozu i pomagali czasem nieść siatki czy paczki. I to są właśnie te matki i żony z Gołdapi, które na święta nam przesłały produkty żywnościowe, kiełbasy, pieczywo, jakieś tam potrawy wielkanocne. To było wzruszające, ale nie tylko. To jest pewien symbol właśnie, symbol solidarności. W końcu siedzieli tu ludzie z Solidarności. Albo członkowie, albo działacze, albo sympatycy siedzieli za Solidarność. I to był wielki wyraz solidarności. To właśnie, że na stole wielkanocnym zostałyśmy nie tylko kawałek kaszanki, ale zostałyśmy ten kosz, który z wielkim trudem i w zagrożeniu te panie przeniosły, bo one były też rewidowane, bo były też szykanowane, różnie były traktowane w tej kuchni. Niektóre zostały zwolnione z pracy tutaj, dlatego że przedtem jak był ośrodek wypoczynkowy, to ich było więcej, a potem wprowadzono normę więzienną, więc to była przyczyna zwolnień z pracy. One po prostu też odcierpiały ten okres, były w szczególnych warunkach.
Drodzy Państwo, przepraszamy za usterki techniczne. Za chwileczkę spróbujemy zaniechać.
tutaj w tym ośrodku internowania, z dala od rodziny, nie wiedząc, kiedy to się skończy, co panią dalej czeka. Co pani najbardziej pomagało przetrwać te najtrudniejsze czasy?
Ciężko mi było, bo ja miałam malutkie dzieci wtedy. Moja córka, która wtedy miała niecałe 3 latka, chyba byłam jedną z kobiet, która miała najmniejsze dzieci. I akurat mnie wypuścili na sam dzień matki, bo kobiety tam chyba protestowały i mężczyźni właściwie, jak się dowiedzieli, że jestem internowana, to po prostu mężczyźni z innych internowanych ośrodków działali coś, żeby wypuścić te kobiety. I akurat ja 26 wyszłam na dzień matki, pojechałam chyba z Lipską, z Lipskiego Józefa córką, i przyjechały do nas panie wtedy chyba Radziwiłłowa z kurii warszawskiej i one po prostu nas odwiedzić, ale złośliwie ci panowie, którzy nas tam obsługiwali, ci ubecy, one już wyjechały, a oni nam dopiero dali te przepustki, że niby mamy wyjść na przepustkę. Ja chyba wtedy byłam i chyba Agnieszka Lipska. I szybko dziewczyny przez okno zaczęło krzyczeć do nich, żeby one poczekały autem, żebyśmy nie musiały jechać do miasta na piechotę iść. I faktycznie zabrałam się wtedy z panią Radziwiłł i autem pojechaliśmy właśnie do księdza Aleksandra Smędzika, który właśnie nie dość, że miał tyle kłopotów, to jeszcze nas obiadem ta pani poczęstowała, która tam takim skromnym się mówi i się śmiała, co to za obiad, że zawsze niespodzianki ksiądz robi. I później miałam okazję się też z księdzem spotkać, mimo że byłam na tym pierwszym zjeździe, na tych już nie mogłam być. Spotkałam się z księdzem u nas w Nysie, bo chyba jechał gdzieś do sanatorium. I był uprzejmy, że tak, dogadaliśmy się i tu mieliśmy spotkanie w Nysie. Ja byłam internowana chyba jedyna z kobiet z Nysy na pewno. Byłam internowana z panią Haugas, ona chemiczką jest w Gliwicach i myśmy, jeszcze jedna z Prudnika z Frotexu, ale ona zachorowała w tym więzieniu w Opolu i po prostu nas zawieźli tam obie tylko, tą Dankę Haugas i mnie. Tym autem przez całą Polskę, no z zamkniętą suką dwóch facetów, jeden kierowca pod bronią i drugi jakiś tam milicjant po cywilnemu. No dla mnie to było straszne przeżycie, bo właściwie ja przeżyłam to strasznie, że jak o tym myślę, czy mówię, to nawet nie chcę się spotykać, ani myśleć o tych sprawach.
No tak. No cóż, to...
Dziękuję jeszcze raz rządowi.
Pozdrawiamy.
Dziękuję. Tak, żeby było naprawdę, żeby Polska była Polską. Do zobaczenia. Szczęść Boże wszystkim.
Z Bogiem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. No wzruszające też te wspomnienia tej pani senator. Wiele nazwisk też padło, osób, które tam były. Prawda?
Tak, ale... Właśnie rozpuszczano takie informacje, że to, no jeśli chodzi o kobiety, to nieprawda, że siedzą matki, że zostawimy małe dzieci. Tymczasem do ostatniego dnia były aresztowane matki. Ostatnie wychodziły też matki, które zostawiły dzieci.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi skąd?
Ja, Roman Urbański, były członek zarządu regionu gdańskiego z 81 roku. Internowany od 13 grudnia 81 roku do 9 grudnia 82 roku. Oczywiście bez przepustki żadnej.
No niesamowite.
Na wstępie ja chciałem tylko powiedzieć, tak przypomnieć, że odnośnie tego stanu wojennego, taki króciutki wiersz Norwida. To taka niby fraszka, ale on mówił o tamtych czasach, a to bardzo pasowało do czasów stanu wojennego. Ogromne wojska, bitne generały, policje tajne, widne i dwupłciowe. Przeciwko komuż tak się pojednały? Przeciwko kilku myślom, co nie nowe. I to chyba po prostu najlepszy obraz jest, tamten dawny po prostu wiersz po prostu Norwida. Ja chciałem jeszcze, ale żeby po prostu nie zapomnieć o jednej rzeczy, bo mnie troszeczkę zbulwersowała wypowiedź bodajże pana burmistrza. Po pierwsze, uważam, że po prostu używanie tego typu, że ktoś głosował na koalicję PO, PiS, to jest po prostu troszeczkę oszustwo, dlatego że ordynacja wyborcza nie przewiduje tego głosowania, a jeżeli ktoś głosował na PO, to liczył na to, żeby PO wygrało. Jeżeli ktoś głosował na PiS, to liczył na to, żeby PiS wygrał. I ja bym prosił, żeby wystarczy, że nasze media publiczne dosyć nam nakłamały i żeby tego nie robić. Bo i pan po prostu niech się zastanowi, jeżeli głosował na PO, czy tam PiS, już nieważne na to, to głosował zawsze na tą partię, żeby wygrała, a nie po prostu się nie interesował tym, żeby jeszcze druga partia wygrała, bo takiej możliwości przy wyborach nie ma. Poza tym chciałem powiedzieć jedno, że tak jeszcze i to kiedyś ksiądz Jerzy Popiełuszko mówił na kazaniach, że w tamtych czasach biczem kłamstwa nie biczowano pleców naszych tak jak po prostu w współczesnych czasach i w tej chwili pamiętamy czasy, kiedy pouczali nas pan Szczypiorski, kiedy pouczał nas ksiądz Michał Czajkowski, jak mamy postępować w stosunku do braci, starszych braci w wierze. Kiedy dzisiaj dowiedzieliśmy się, co robił Jacek Kuroń. Czy to nie wystarczy? Ja sądzę, że tej poprawności politycznej nam wystarczy i dlatego między innymi, a jeszcze chciałem powiedzieć, bo ksiądz Jacek akurat może się orientuje, ale jeżeli pan się nie orientuje, to ja panu powiem, że ja w tej chwili nawet tych 500 zł nie mam, miałem zero, nie? Tak, żeby tylko tyle. Ale wracając po prostu do czasów stanu wojennego i tak dalej, to chcę powiedzieć, że ja ten czas tego roku, te 362 dni spędziłem w Strzebielinku. Nas odwiedzał między innymi tam również Kościół i również mój biskup, wówczas biskup Chełmiński, obecnie ksiądz arcybiskup senior Marian Przykucki. Również, tak jak tutaj już księża wspomnieli, był biskup gdański Lech Kaczmarek, ten, który zginął, pomocniczy biskup bodajże Kazimierz Klus miał na imię i chciałem powiedzieć również, że nas po prostu takie rekolekcje prowadził były obecny już arcybiskup senior dr Edmund Piszcz. Ja pamiętam, że on właśnie takie przed Wielkanocą prowadził te rekolekcje. Ja dlatego pamiętam szczególnie, bo początkowo, kiedy pojawił się u nas ksiądz podpułkownik Tadeusz Błoński, który był salwatorianinem z kościoła garnizonowego we Tczewie i był we Wrzeszczu, on był naszym kapelanem tam, to po prostu początkowo był z nami między innymi aktor Kiszkis i on czytał po prostu lekcje. I to później bardzo często to mi się zdarzało i właśnie tam, kiedy był obecny między nami ksiądz arcybiskup Edmund Piszcz, to wtedy jeszcze jako doktor, po prostu ksiądz doktor, to ja po prostu też bardzo często czytałem właśnie lekcje i tak dalej.
Tak.
Ja mogę powiedzieć, że ja byłem może jednym z nielicznych internowanych ze wsi, bo mieszkam 100 kilometrów od Gdańska. Byłem zresztą członkiem zarządu regionu gdańskiego, też chyba jedynym, który mieszkał na wsi. Ja mogę powiedzieć również, bo wtedy, kiedy byłem tam z Andrzejem, z panią Anią Walentynowicz, z Joanną, ja nie mówiłem o sobie, bo dlatego po prostu, bo chciałem, żeby wszyscy, którzy po raz pierwszy się zetknęli z Andrzejem Gwiazdą, z Anią Walentynowicz poprzez telewizję Trwam i Radio Maria, żeby mogli korzystać z tego spotkania. Ja powiem szczerze, że ja po prostu w 1980 roku nie byłem, jak ja wówczas zaznaczyłem, wśród członków tego międzyzakładowego komitetu strajkowego, a to tylko dlatego, że 2 lata wcześniej wyrzucono mnie ze stacji Zajączkowo za pomaganie ludziom i tak dalej. I dopiero poprzez strajk 1 października na największej stacji północnej Polski, ja 2 października wróciłem z powrotem do Zajączka Warszawskiego. No ale za to musiałem zapłacić tym internowaniem i przywódca strajku ówczesnego też, mój kolega, siedział, tylko że on siedział krócej, bo on siedział do końca po prostu kwietnia. Ciekawe było to, że jako kolejarz, który mieszkał, po prostu pracował blisko Trójmiasta, to ja wiedziałem na przykład, że w Pruszczu Gdańskim jest lotnisko. A jak mnie tutaj zabrali naszej wsi, to najpierw punkt zborny był właśnie w Pruszczu Gdańskim. Środek zimy, lotnisko blisko, to miałem takie refleksje, pamiętam, że się zastanawiałem, co z nami będzie, tym bardziej, że jak potem kazano nam wsiąść i muszę powiedzieć, że jeszcze jechałem później z Pruszcza Gdańskiego do Strzebielinka z aktorką panią Haliną Winiarską i była również siostra księdza profesora Andrzeja Szostka, pani Jolanta Szostek ze Starogardu Gdańskiego. I one też jako kobiety, był jeden dzień, chyba 24 godziny, to w Strzebielinku były kobiety z Gdańska. Później je dopiero wywieziono.
I dziękujemy.
Chciałem tylko jeszcze jedno może podkreślić, bo bardzo często według mnie po prostu krzywdzi się trochę tych internowanych, którzy mimo trudności pozostali w Polsce, nie bali się niczego, a mówi się o tym, że milion czy ileś wyjechało po prostu z Polski, zostało zmuszone. Ja muszę powiedzieć jedno, że prawo do tego, żeby nazywać się zmuszonym do wyjazdu, to ma być może 30%. Ale reszta, ja pamiętam, jeszcze w celi siedziałem, to już były rozmowy na temat wyjazdu, bo niektórzy korzystali po prostu z możliwości takiej. Także prawda jest też po prostu taka nierówna. Poza tym chciałem powiedzieć jeszcze jedno. Bardzo często mówi się, robi się na przykład z sekretarza Komitetu Wojewódzkiego w Gdańsku, pana Fischbacha, bohatera, który po prostu no, był takim człowiekiem, nie doprowadził do rozlewu krwi. Ja muszę powiedzieć, że te dwa lata wcześniej, co ja po prostu straciłem swoją pracę, to do tego przyczynił się między innymi ten pan. Ale o co mi chodzi? Że jeżeli akceptuje się normalne zachowanie człowieka, który nie każe strzelać, jako bohaterstwo, to wtedy dlatego nie mamy rozwiązanej sprawy grudnia 70, bo to wtedy zabijanie było normalnością, a bohaterstwem było niezabijanie. Więc nie można po prostu tego traktować, bo gdzie indziej też nie zabijano, po prostu nie strzelano do robotników w sierpniu 80 i nie robić jakiegoś szczególnego człowieka. Ja nie mówię tu na po prostu na antenie Radia Maryja, broń Boże, ale w różnych publikacjach telewizji publicznej czy gdzie indziej, czy też w wypowiedziach niektórych po prostu ludzi Solidarności pojawiają się takie rzeczy. No to jest po prostu, ja tego nie mogę zrozumieć, bo wtedy nie trzeba się dziwić, że próbuje się po prostu historię najnowszą okłamywać.
No potrzeba nam po prostu jasnej i ciągłej takiej oceny opartej
na prawdzie.
Na przykład,
bardzo dobrze, że nie było strzelań i szczęście, że tak było, nie? Ale tak. To powinna być norma, a nie po prostu bohaterstwo. Nie?
Dziękujemy
szczęść
bardzo.
Boże, szczęść wszystkiego Boże. Najlepszego.
Szczęść Boże.
Szczególnie pozdrawiam po prostu ojca Jacka, no oczywiście uczestników i księdza, który, bo ja, dla mnie po prostu bohaterem tamtych czasów pozostanie na zawsze ksiądz Jerzy Popiełuszko. I serdecznie gratuluję temu księdzu, który mógł uczestniczyć we mszach wspólnie z księdzem Jerzym Popiełuszko.
Tak.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Ja zgadzam się z wieloma wypowiedziami naszego słuchacza, Marek Miros, burmistrz Gołdapi, natomiast chyba się nie zrozumieliśmy. Ja mówiłem o tym, że ja głosowałem w wyborach senackich na jednego z senatorów z PiS-u i na drugiego z senatorów PO. To nie jest oszustwo, to nie jest kłamstwo, tylko taka ordynacja jest, takie głosowanie jest możliwe, co potwierdza tutaj pani senator Ewa Tomaszewska.
Ale była taka umowa przy tych wyborach.
Właśnie, taka umowa była przy tych wyborach i dlatego tak głosowaliśmy. Pozdrawiam pana serdecznie, bo zgadzam się z wieloma pana tezami.
Może w takim razie, czy mamy...
Ja może a propos jeszcze,
proszę bardzo, pani
prawa do uczestnictwa w religijnych wydarzeniach różnych. Mogę powiedzieć, że ja nie pamiętałam o tym, przyznaję. Zobaczyłam dopiero w aktach swoich w IPN-ie, ale występowałam do Sejmu ze skargą na to, że prokurator się nie zgadza na to, żebym uczestniczyła w mszach świętych, jak siedziałam w więzieniu w Lublińcu. I do dziś nie dostałam odpowiedzi z Sejmu. To dość zabawne, ale tak to wyglądało. Takie było to prawo również i jeśli chodzi o możliwość uczestniczenia w życiu religijnym w zamknięciu.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rydzyk. Nie mogłem być w Gołdapi. Bardzo chętnie bym był. Dziękuję księdzu dziekanowi. Dziękuję dziekanowi za zaproszenie. Ale obserwuję to przez radio. i te rozmowy też, i za to serdeczne chciałem po prostu serdeczne dzięki za zorganizowanie tego zjazdu, za zorganizowanie takiej mszy świętej i rozmów, i dziękuję wszystkim i internowanym, i sybirakom, i ojcu też bardzo, i naszym technikom, ale dziękuję bardzo księżom za wasze świadectwo, księdzu, dziekanowi, kanonikowi i wszystkim księżom.
Jest tu ksiądz prałat Aleksander Smędzik, ojcze.
Tak, właśnie słyszałem też, i za to serdecznie każdemu księdzu. Jest wielu takich księży, którzy tak bardzo dzielnie trzymali z tymi właśnie ludźmi solidarności. Niektórzy poumierali, niektórzy cierpią teraz za to. Uważam, że ksiądz Jankowski to, co cierpi, to jest zemsta. To jest zemsta za te wszystkie sprawy, które robił. I tak trzeba widzieć. Myślę, że ci przeciwnicy, którzy teraz zresztą w Polsce chyba też zdają znać o sobie, wtedy, gdy ma być rozwiązane WSI, gdy ma być lustracja, gdy dotykają banków ze sprawami pana Balcerowicza, to wtedy robi się coś takiego jak teraz. Mnie się wydaje, że to są te same służby. Te same służby, które i księdza Jankowskiego jakoś niszczą, czy innych, czy ludzi świeckich, wielu bohaterów, pięknych ludzi polskich, i tym bardziej dziękujemy. Dziękujemy jeszcze raz. Myślę teraz o księdze biskupie Edwardzie Frankowskim również, o księżach, którzy już poumierali w Krakowie chociażby. No wielu takich. Trzeba wyciągać te pozytywne postacie, a jak pani senator mówiła, no mówię, no to jest, no co za piękni ludzie w Gołdapi, z tymi właśnie, z takim zachowaniem, ale zresztą tacy ludzie byli, opowiadają mi na przykład klerycy, to już nie stan wojenny, jak byli w tych jednostkach kleryckich, jak księża pomagali, jak ludzie pomagali. Jest dużo serca w narodzie i niech ono będzie. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim na czele z księdzem dziekanem. Pani senator, każdemu.
Ja chciałam bardzo serdecznie...
Ja przepraszam, wyłączę się, żeby, bo szkoda zajmować czasu przez mój głos. To powinny, niech będą takie audycje. Róbcie państwo takie audycje. Niech ludzie się uczą, a zwłaszcza młodzi ludzie niech się uczą. I niech kochają Polskę.
Ja bardzo serdecznie chciałam podziękować księdzu dyrektorowi za to, że Radio Maryja tu z nami jest dzisiaj.
Ale cóż, to nie ja pojechałem, tylko ojciec Jacek i inni. A cóż, ja jestem takim jednym z ognis, które nie chciałbym, żeby zawiodło. My wszyscy, każdy z nas jest ogniwem w tym wielkim łańcuchu, powiedziałbym, czynienia dobra, i każdy, wszędzie. Bóg zapłać serdecznie jeszcze raz.
Bogu niech będą dzięki za niepodległość, bo dzięki niepodległości mamy katolickie media, którym dowodzi ojciec Tadeusz. Bóg zapłać za świadectwo prawdy.
Serdecznie, tak. Bóg zapłać.
Szczęść Boże, dziękujemy. No rzeczywiście, tutaj to kolejna jakaś taka sprawa w tym telefonie nam wyszła. Mianowicie tutaj pytania padły, dlaczego dzisiaj, prawda, czy kościoły są nie już tak pełne. Może to pytanie troszeczkę inaczej postawić. Nie tyle dlaczego, co pytanie trochę techniczne. Jak przekazać nowym pokoleniom tę prawdę, bo przecież jest to ogromnie ważny moment historii, chociażby właśnie to, co tu się działo w Gołdapi w 1981 roku po stanie wojennym, gdzie były internowane kobiety, ale oczywiście to jest cały symbol, wynik czegoś, co dziś było wcześniej i w roku 80 i jeszcze wcześniej całym PRL-u, co się działo. Jak to dzisiaj powiedzieć młodym ludziom, żeby z jednej strony oni znali historię, a z drugiej strony, żeby oni twórczo to dziedzictwo, tę wartość twórczo wpasowali, wkomponowali jakoś, żeby to zaowocowało dobrem, rozwojem Polski dzisiaj po tych 25 latach, czy może powiedzmy od wojny, bo przecież byli kombatanci sybiracy po tych 60 ponad latach. Jak to zrobić?
Dziś mieliśmy rewelacyjny pokaz, jak to zrobić. Ta młodzież, dzieci i młodzież z Olecka, które przygotowały spektakl dotyczący No nie tylko tego ostatniego okresu, ale jakby całego okresu walki o wolność. Spektakl przygotowany przy wielkiej pracy nauczycieli, ich nauczycieli, który pokazuje, że te dzieci i ta młodzież zaczynają wiedzieć, o co chodzi, i jednocześnie występując w takich gronach jak to dzisiejsze, czują więź, czują, że po prostu śpiewamy te same pieśni razem, że to ma znaczenie i że uczestniczymy w tej samej historii, że oni przejmują pałeczkę, że za 5 minut to oni będą odpowiedzialni za naszą ojczyznę.
Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Mi się wydaje, że jest ogromna rola szkoły. To, o czym pani senator mówiła, ja byłem wzruszony dzisiaj, oglądając ten występ artystyczny tych szkrabów i tych większych dzieci, jak pięknie śpiewali i mówili o patriotyzmie, o stanie wojennym. Tak samo jak byłem wzruszony, jak szkoła numer 2 w Gołdapi na 11 listopada wystawiła fantastyczny program o Józefie Piłsudskim, o dojściu niepodległości. Natomiast zastanowiła mnie jedna sprawa dzisiaj, bo pod koniec, bo ten zjazd się składał z różnych części. Ojciec Rydzyk powiedział tutaj o tej kulminacji mszy świętej, a wcześniej mieliśmy konferencję taką wspomnieniowo-naukową z tymi elementami. I pod koniec tej audycji wystąpił młody człowiek z pewnym apelem, który spróbuję opisać. Otóż ja już jestem nie taki najmłodszy, mam 52 lata i jak byłem ministrantem, później przestałem nim być, bo się zająłem czymś innym, studia i tak dalej. Natomiast zaimponowało mi wtedy, że Kościół otworzył się na muzykę młodzieżową. Pamiętacie wszyscy Państwo, że 25-30 lat temu w tak zwanych dolnych, ja do dolnego kościoła, do świętego Michała chodziłem na pierwszą mszę świętą z gitarką, ze śpiewem i tak dalej. I to do nas docierało, to nas jeszcze bardziej przyciągało. I dzisiaj wystąpił jakiś młody człowiek, którego nawet nazwiska nie znam, i on powiedział tak: szanowni Państwo, otwórzcie się na środowiska raperów, na środowiska młodych ludzi, którzy mówią pewnym specyficznym językiem, którego my starsi już niekoniecznie akceptujemy i rozumiemy. Mnie też irytuje czasem ten język, ale może czasem warto posłuchać młodzieży, żeby ten mój kościół, podkreślam, mój kościół, który jest zawsze bardziej konserwatywny, bo taki jest z natury, bo nie może kościół nie być konserwatywny, bo z natury jest kościół, żeby może otwierał się na te środowiska pewnych subkultur i oczywiście nie podlizując się im, ale zaczął nawiązywać z nimi kontakt. Wydaje mi się, że to jest niezły pomysł.
My mieliśmy przykład taki dobry w Muzeum Powstania Warszawskiego, kiedy odbywały się tam właśnie koncerty raperów, koncerty zespołu Laocze, nowoczesnych zespołów, które okazały się świetnym takim mostem międzypokoleniowym pomiędzy powstańcami warszawskimi a tymi młodymi ludźmi, którzy tam organizowali te koncerty, grali, śpiewali i tymi, którzy ich słuchali. Zbierało się, masa młodzieży zbierała się, siadała na trawie na tym Placu Wolności i słuchała tych występów.
No, warto pracować z młodzieżą i z dziećmi. Panie inżynierze?
Ja myślę, że wpływ na wychowanie młodzieży, zresztą nie tylko młodzieży, ale i dzieci i nas dorosłych, ma rodzina, szkoła i kościół największe. I media. Ale jeżeli chcę, to zacząć od tych ostatnich, bo jaką rolę spełnia rodzina, szkoła i kościół, to wszyscy wiemy. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że media, żadne z mediów oprócz Radia Maryja, które konsekwentnie mówi o patriotyzmie, wierze, nadziei, kształtuje jak gdyby kręgosłup człowieka, nie tylko prowadząc go do Boga, ale również zachęca go do pracy dla ojczyzny. Ja się zgadzam tutaj, że muzyka rapowa czy inne muzyki zachęcają młodzież, ale oczywiście ona musi być, ta muzyka, stopniowanie w granicach przyzwoitości. bo nie można zaakceptować tego, co robi na przykład Owsiak, bałmucąc młodzież. On też robi tą muzykę. Jeżeli już o tym mowa, to idea jego zbierania pieniędzy na cele charytatywne można by uznać za dobrą. Natomiast później wykorzystywanie tej młodzieży do celów wręcz nieprzyzwoitych, no jak gdyby łamie tą zasadę i skutki są odwrotne tego. Skutki są, bo bałmuci młodzież, a jednocześnie sprowadza ją na manowce.
Ja tylko raz jeszcze w takim układzie, tym mocniej ten wniosek powtórzmy. Warto pracować z młodzieżą, warto pracować z dziećmi, zająć się tymi środowiskami, bo jeżeli rodzina, szkoła, media dobrze się nie zajmą, no to się ktoś inny zajmie i zrobi to tak, jak to robi. Może jeszcze jeden telefon odbierzmy. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi, skąd?
Chciałabym zabrać głos w dyskusji.
Tak, jesteśmy na antenie. Kto mówi i skąd?
Henryka z parafii Sokoły.
Witamy pani Henryko i pozdrawiamy Sokoły.
Dziękuję. Zapłać.
Proszę bardzo.
Tak. Halo?
Tak, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Henryka z Soku. Ja bardzo współczuję wszystkim internowanym i paniom, i panom. Dziękuję wszystkim księżom za opiekę nad nimi, ale chciałabym poruszyć inny rodzaj internowania. Przepraszam, że tak nazywam, ale to ja uważam, że to było też internowanie. Na przykład mój mąż, ze względu na to, że w wojsku służył w WSW, no miał wzrost odpowiedni i zdrowie. To został rano, przed nastaniem dnia jeszcze, zabrany też w sukę milicyjną i wywieziony na wojnę, jak ja nazwałam, do Gdańska. Oprócz tego ja, nie wiedząc o tym, że jest stan wojenny, pozwoliłam sobie na zażartowanie, że jest wojna u policjanta w domu na pewno. No i wtedy się przestraszyłam. Dzieci zaczęły płakać, bo powiedział, że proszę się zamknąć, bo i pani pojedzie. I zabrano męża, który był też członkiem Solidarności w pracy i zabrano go oczywiście na tę wojnę. Wrócił z wojny siwy i no bardzo zbulwersowany. W Gdańsku był cały czas i co przeżył w pracy, to nie, bo w pracy rozumiano, że no po prostu przyjechali, zabrali i nie miał nic do powiedzenia. Ale w środowisku, to małe środowisko, powiedzieli, że on był członkiem ORMO, więc mąż to bardzo przeżywał. I na skutek tego potem wyjechał z kraju i tam za granicą zmarł. Ja uważam, że ten problem, bo spotykam się z wieloma ludźmi, z wieloma panami, którzy byli wzięci w ten sposób do tej niechlubnej służby, że oni też swoje przeżyli. I nimi, oni nie mieli opieki ze strony kościoła i nie mieli tam dobrze. Tak jak mówię, wrócił siwy, doniczka nie jedna spadła na głowę, a starali się ludziom pomóc. I może to nie jest tak bardzo związane z tematyką tej audycji, ale ja bym proponowała, żeby po prostu tym ludziom, tym panom, którzy zostali zabrani na tego rodzaju wyprawę, żeby jakąś też audycję poświęcić, żeby oni mogli się też wypowiedzieć, bo wielu jeszcze żyje. I to dla nich jest też trauma.
Dziękujemy też... pani Henryko. Ja pozdrawiamy, szczęść Boże.
Jeśli można, ja zetknęłam się z takim problemem, bo po prostu koleżanki mojej z pracy, męża tak zabrano, też członka Solidarności, postawiono na placu Zawiszy w Warszawie, a więc miał gorszą sytuację o tyle, że go po prostu znajomi tam widzieli i dla niego to było przeżycie też okropne, więc ja podzielam pogląd tej pani, że to no, były tego rodzaju przypadki, gdzie psychicznie była sytuacja jeszcze gorsza.
Tak. Natomiast pani powiedziała, pani Henryko, że Kościół się nie zajmował tymi żołnierzami, bo ordynariat polowy, do wojska Kościół został wpuszczony ponownie dopiero w 1991 chyba pierwszym roku, czy drugim. Drugim. Natomiast na pewno ja jestem przekonany o tym, że jeżeli tacy ludzie się kontaktowali z Kościołem, a niestety taki był system, że musieli to czynić potajemnie, po kryjomu, to na pewno taką pomoc, taką jakąś opiekę, dobre słowo, czy jakąś inną pomoc znajdowali.
Ja chcę nawiązać jeszcze do wypowiedzi Stanisława na temat Owsiaka i do pewnych fragmentów wypowiedzi tego pana z Gdyni czy z Gdańska. Dlaczego ja zakładałem Solidarność na Warszawiance? Dlatego, że my wszyscy byli hardzi troszeczkę i Solidarność nauczyła nas, czy rodziny nas nauczyły i Kościół i wychowanie, że trzeba mówić prawdę, nawet jeśli to nie wszystkim się podoba. Także podejrzewam, że znowu podpadnę paru słuchaczom, ale nie zgodzę się z dwoma stwierdzeniami. Uważam, że Owsiak spełnia również pozytywną rolę, za wyjątkiem tych elementów, które tam się pojawiają. Moi synowie, którzy chodzą co niedzielę do kościoła, jeżdżą czasem na Owsiaka i mówią mi, że tam jedną z głównych pieśni to jest pieśń Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy ci zwariowani młodzi ludzie w różnych formach trzeba. I zabrzmiała mi jeszcze jedna nuta, na którą jestem szczególnie wrażliwy, u tego pana, który tak szybko powiedział i o Kuroniu, i o starszych braciach we wierze. Ja przypominam, że to jest cytowanie naszego ukochanego Jana Pawła II. Gmina Gołdap ma podpisanych wiele umów, między innymi z izraelskim miastem Givat Shmuel. I ja bym nie spojrzał im w oczy, gdybym tego nie powiedział. Zejdźmy z tego tematu, bo nasz papież nas uczył, a święty Paweł mówił wyraźnie: poucz nas, że pod słońcem naszym nie masz Greczyna ani Żyda. A Żyd Tuwim napisał piękną pieśń: jeszcze się kiedyś rozsmucę, jeszcze do Ciebie powrócę, Chrystusie, i jeszcze tak strasznie zapłaczę i wtedy Ciebie zobaczę, Chrystusie. Tak. To jest pieśń napisana przez Żyda. Roman Branszneter jest Żydem. Polska żydowska kultura...
Ja myślę, że tutaj nie wyszedł problem, czy ktoś
tak,
jest Żydem.
Tak, ja już kończę.
Problem polegał na tym, że ktoś nas pouczał, jak mamy tutaj wobec tych czy wobec tamtych się zachowywać, a sam potem, gdy się, że tak powiem, zupa wylała, nie potrafił się zachować. Ja oczywiście nie oceniam czy potępiam tym bardziej kapłana wspomnianego tutaj, tylko że fakt jest faktem, że są takie chwile, kiedy niektórzy ludzie takiego egzaminu nie zdają. Natomiast nie wyczułem w tym temacie, jakoby
było takie pobrzmienie. Jeśli kogoś uraziłem, przepraszam, ale jestem uwrażliwiony, mam wielu przyjaciół starszych braci we wierze, nie mógłbym
Tutaj nie było nic pod ich adresem. Zresztą gdyby było, to byśmy jak coś negatywnego, nieuzasadnionego, to byśmy reagowali.
Nie wiem, czy mnie dobrze zrozumiałeś. Ja jako inicjatywy jego popieram, bo to pieniądze idą, tylko później skutki są różne.
Tyle, to pan mówił tutaj o tych, żeby zamknąć temat, o tych szczegółach, które by trzeba wyeliminować, to takie szczegóły to jest po prostu hektolitry piwa, które się tam leją na tym placu Woodstocku, czy narkotyki miękkie, twarde, nie wiem, czy są jakieś miękkie, albo są jakieś twarde, po prostu są narkotyki, które niszczą młodych ludzi. No i wypowiedzi, które tam prawda, sceny głównej idą: mam Polskę w pewnym organie ciała, nie wypowiem tego słowa. No gdyby jakoś to wyeliminować, to kto wie.
Ale
pozdrowienia mogę przekazać.
Ale może ja bym proponował tak, ponieważ myśmy tutaj troszeczkę wycieczkę zrobili trochę w bok. Proponuję tak, teraz odmówię kompletem, modlitwę na zakończenie dnia, ponieważ czas ten już jest na to. Poprosiłbym teraz tutaj o troszeczkę muzyki, a my przygotujemy nasze brewiarze. Państwa zapraszamy do wspólnej modlitwy. A po modlitwie zobaczymy, jak będziemy z czasem stali i wtedy spróbujemy jeszcze pozdrowienia przesłać.
Dla braci, na.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Uczyńmy rachunek sumienia.
Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w duchu jedności króluje na wieki.
Pan Cię okryje swoimi piórami.
Nie ulęknie się strachu nocnego.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwolił z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz, wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy skradającej się w roku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami,
nie ulękniesz się strachu nocnego.
Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a Jego imię na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i na ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się budzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Jeszcze pomyślmy o tych, którzy oddawali swoje życie w stanie wojennym, oddawali swoje życie za ojczyznę. Pomyślmy także o tych, którzy zostali na polach bitew II wojny światowej, września 1939 roku, żołnierzach Armii Krajowej, tych, którzy ginęli w komunistycznych więzieniach UB i SB. I powierzajmy tę ich ofiarę życia za ojczyznę, powierzajmy Bogu Najlepszemu przez ręce Matki Najświętszej. Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Dziękuję serdecznie za tę rozmowę niekończoną i za wspólną modlitwę. W takim razie jeszcze czynimy zadość życzeniu księdza prałata. Króciutko po jednym zdaniu pozdrowień dla każdego, dobrze?
Pozdrawiam księdza Infuata z Olecka i dziękuję uprzejmie za jego występ młodzieży i dzieci na tym naszym spotkaniu 25. rocznicy internowanych. Pozdrawiam swoich braci, Zygmunta najstarszego, brata z Kamiennej Góry i jego synów, Antoniego, brata ze Szczecina, księdza proboszcza z Żytna, siostrę z tych śląskich razem z rodziną i brata ze Stawek, z miejsca rodzinnego. Wszystkich internowanych, którzy wyjechali, a byli w Gołdapi, pozdrawiam i serdeczne życzę zdrowia. Tak samo i dla siostry internowanej Marii Rechorowskiej, która napisała już 2 książki i pracuje nad 3. Szczęść Boże i wszystkiego najlepszego na dalsze życie.
Dziękujemy. Panie burmistrzu.
Pozdrawiam jeszcze raz mojego ukochanego tatę, moich braci, ich żony. Pozdrawiam moich 4 synów, Mikołaja i Michała, którzy są teraz w Londynie. Pozdrawiam Maksymiliana i Mieszka i pozdrawiam wszystkich kochanych gołdapian.
Panie inżynierze.
Serdecznie pozdrawiam moją żonę i córki i w ogóle całą rodzinę. Dziękuję księdzu prałatowi, że mnie zaprosił i całemu Radiu Maria. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pani senator.
Chciałam przede wszystkim wszystkie koleżanki z Gołdapi pozdrowić bardzo serdecznie. Pozdrowić ich rodziny, które często bardziej od nas cierpiały w tym okresie. I podziękować ogromnie księdzu biskupowi Frankowskiemu za wszystko, co wtedy w trakcie naszych działań interwencyjnych robił w Stalowej Woli, za współpracę taką przy dążeniu do nowej, bardziej uczciwej Polski. No i chyba wszystkim tym, którzy drogo zapłacili za te zmiany, za odzyskanie wolności, chciałam podziękować i mam nadzieję, że wspólnie zmienimy tę Polskę na bardziej sprawiedliwą.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Dla gołdapskiej społeczności dziękuję za kosz, ale nie bym powiedziała czego i kiedy ten kosz. To był kosz przyniesiony z jajkami święconymi na Wielkanoc.
Jajka święcone, wędliny, pieczywo. Tak, tak. To był kosz wielkanocny, ogromny, tak, z napisem od matek i żon z Gołdapi.
Tak, i pozdrawiam jeszcze moją siostrę, bratankową z Wilka, razem z rodziną i z bratem
Dziękuję.
Ojcze Jacku, ja zapomniałem o najważniejszym. Mojego wnuka Miłoszka.
Dziękuję. Księże proboszczu.
Więc pozdrawiam wszystkich Ostrowiaków. Tam, gdzieśmy razem przeżyli stan wojenny, byliśmy jedno unum. Dziękuję tym setkom Ostrowiaków, którzy towarzyszyli mi na procesie wielokrotnie i zostali wierni.
Zawsze.
Pozdrawiam również umiłowane Suwałki, które dzielnie się spisały na piątkę z plusem, moich parafian z pierwszego probostwa ze Smolnik, z Mikołajek Uroczych, no i drogi Gołdapian. A nade wszystko, proszę pozwolić, kłaniam Ci się, Mamo Marianno Popiełuszko. Jesteś matką nas wszystkich kapłanów. Szkoda, że nie mogłaś przybyć, ale rozumiem Twoje nie najlepsze samopoczucie po pielgrzymce w Częstochowie. Pozdrawiam Cię wszyscy, bądź zdrowa, byśmy doczekali, aby ksiądz Jerzy był czczony na naszych ojczystych ołtarzach. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Tu jest jeszcze dwóch młodych współpracowników.
Tak jest, ksiądz Andrzej,
księdza proboszcza, to jeszcze słowa pozdrowień.
Bóg zapłać za wszelkie dobro uczynione tutaj na ziemi gołdawskiej, szczególnie przez księży tutaj pracujących w tamtych czasach, ale nie tylko. Uczymy się bardzo i myślę, że ta nauka nie idzie w las. Drugi rok tutaj w Gołdapi pracuję przy księdzu proboszczu, dziekanie gołdawskim, księdzu Stanisławie Gadomskim. Też ksiądz prałat ma wielki w tym udział. Wszystkim za wszystko składam Bóg zapłać i pozdrawiam całą rodzinę, bliższą, dalszą, Suwałk, ale nie tylko. Wszystkich ludzi dobrej woli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze, dziewica.
Na wieki wieków.
Zawsze. Amen. Dziękuję. I jeszcze jeden z młodych kapłanów tutaj posługujących w tej parafii.
Również chciałbym pozdrowić swoich najbliższych, szczególnie mamę, moich kolegów kursowych i wszystkim jeszcze dobrej nocy.
Dziękuję bardzo. Ja do tych wszystkich pozdrowień tutaj wypowiedzianych się oczywiście przyłączam. Pozdrowienia dla księdza biskupa Jerzego, no i dla wszystkich dzisiaj dla księdza biskupa Romualdo również i dla wszystkich uczestników dzisiejszej mszy świętej, szczególnie kombatantów, sybiraków, internowanych, tych, którzy, dzięki którym Polska jest dzisiaj takim krajem, jakim jest, chociaż może niektórzy wiele mają jeszcze tutaj uwag i tak dalej, ale dziękujemy za to, że wasza krew, wasz wysiłek, wasze cierpienie postawiło nas w zupełnie innym punkcie, w zupełnie innym miejscu niż było to 25 lat temu. Wszystkim również z obsługi technicznej, panu Maciejowi, panu Krzysztofowi, technikom, kamerzystom telewizji Trwam i Radia Maryja gorąco dziękuję za przeprowadzenie tej transmisji i przekazujemy teraz głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
I wojsku pelczkiemu naszej kompanii